Dzień dobry, przed mikrofonem Wioletta Gawlik. Zapraszam na publicystyczną część programu Co niesie dzień w Radiu Kraków. Dziś moimi i Państwa gośćmi są pan dr Jarosław Klaś, dyrektor Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w Krakowie. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Oraz pani Katarzyna Kobylarczyk, reporterka, autorka książek, m.in. książki Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy, a także członkini Nowochódzkiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szanowni Państwo, w pierwszych dniach czerwca Nowa Huta cofnie się w czasie, cofnie się do lat 60. Na ulicę powrócą architektki, murarki, artystki oraz inne postaci tamtej dekady. No a to wszystko za sprawą czwartego już korowodu nowochódzkiego oraz wydarzeń festiwalu Nowa Huta Retrofest. Dlaczego zdecydowali się Państwo powrócić do lat 60. w tym roku?
Myślę, że lata 60. to jest taki bardzo ciekawy okres w historii Nowej Huty. W latach 50. to był taki okres pionierski, kiedy Nowa Huta w zasadzie rodziła się z pyłów, cegieł, betonu i innych rzeczy, i stali oczywiście też, i stal zaczynała się rodzić w Nowej Hucie. Natomiast lata 60. to jest taki okres, kiedy to życie się normuje, kiedy ten okres pionierski, burzy i naporu trochę mija, zaczynają rodzić się dzieci, zaczyna się normalne życie, praca, pojawiają się instytucje kultury, które funkcjonują już wtedy regularnie, więc to jest taki, naprawdę taki moment narodzin miasta, już nie w sensie przestrzeni, ale bardziej narodzin społeczności miejskiej. Socjologowie, którzy w pewnym okresie badali Nową Hutę, właśnie w latach 60. głównie, opisują tak ten okres, że wtedy rodzi się społeczność miejska. Więc patrzymy z tej perspektywy, natomiast przypominamy też szczególnie kobiety w tym roku. Nowa Huta podobno jest kobietą,
a pomimo często podobno? Tego...
Tak się mówi, znaczy śmieję się, bo to też są oczywiście dwa oblicza, bo powinna się kojarzyć teoretycznie pewnie z mężczyzną hutnikiem, a tymczasem my odkrywamy jakby to oblicze takie, tą drugą stronę Nowej Huty, pewnie piękniejszą, z innej strony, i pokazujemy, że właśnie te kobiety też tworzyły tą część Krakowa i były takimi aktywnymi liderkami życia społecznego na bardzo wielu płaszczyznach, też nie zawsze oczywistych, i były właśnie murarkami, były przodowniczkami, architektkami, i tych innych funkcji oczywiście było wiele. Dzisiaj Dzień Matki, więc też warto wspomnieć, że no, były przede wszystkim matkami. Dzięki kobietom Nowej Huty głównie Nowa Huta się rozrastała. Lata 60. to też taki okres boomu też narodzin, wielu dzieci, i to też jest taki ważny punkt odniesienia dla nas.
I właśnie o kobietach, przede wszystkim kobietach Nowej Huty, będziemy sobie dzisiaj rozmawiać, stąd obecność w studiu pani Katarzyny Kobylarczyk. Ale zanim rozpoczniemy ten kobiecy wątek, to jeszcze na chwilę wrócę do początków. Zaczął już pan mówić, panie doktorze, o tym, że socjolodzy zaczęli interesować się już jakiś czas temu Nową Hutą. Profesor Jacek Wódz, socjolog z Uniwersytetu Śląskiego, jako jeden z pierwszych rozpoczął badania nad tą dzielnicą Krakowa i w swoich pracach pisał tak: to był pomysł polityczny, ale został tak zrealizowany, że wyciągnięci z biedy ludzie poczuli się docenieni. Już po kilku latach od wbicia pierwszej łopaty sprowadzono ludzi do miasta dobrze zorganizowanego. Wtedy już standardem była ciepła woda, łazienka, centralny gaz i syp na śmieci. Rodzice ledwie kreślili litery, ale dzieci mogły wybierać między kółkami baletowymi i teatralnymi, a klubami sportowymi. Zaczęły chodzić do kin i teatrów. Takiego eksperymentu i w takiej skali w PRL-u nigdzie nie przeprowadzono, więc to już jest taki ewenement. To pokazuje, że nigdzie czegoś takiego nie było, więc to wyróżnia historię Nowej Huty spośród historii innych dzielnic choćby.
Tak, ja myślę, że w ogóle ten wątek właśnie 60. jest ciekawy, bo to jest to pierwsze pokolenie, które się urodziło w Nowej Hucie, i to zwłaszcza dla nich, tak właśnie socjologowie to opisują, to była ta przestrzeń awansu społecznego, bo to pierwsze pokolenie, no oni przyjeżdżali, często byli rozczarowani tym, co zastali, bo to nie było miasto, tak jak przedstawiała propaganda, już gotowe i piękne do zamieszkania, to było jeszcze gdzieś w ideach, marzeniach.
Wzór osiedli przyszłości.
Tak, natomiast no przyjeżdżało się i jednak to była ciężka praca, błoto, pył, budynek, budynki niewykończone, mieszkania w hotelach robotniczych. I dopiero to drugie pokolenie właśnie w latach 60. już trafiło na to takie miejskie życie i mogło faktycznie doświadczyć tego awansu społecznego i mogło skorzystać z dobrodziejstw miasta.
Rzeczywiście wielu budowniczych dzielnicy i samego kombinatu zamieszkało w Nowej Hucie, no właściwie w całej dzielnicy na początku lat 60. XX wieku żyło już 100 tysięcy ludzi. Jak w takim razie im się żyło? Mówi już pan doktor tutaj o awansie społecznym, no więc jak to życie wtedy wyglądało?
No zdecydowanie lepiej niż w latach 50. Rzeczywiście, tak jak powiedzieliśmy, te lata 50. to taki okres, my lubimy mówić, heroiczny Nowej Huty, taki trochę dziki zachód, czy dziki wschód może, kiedy się buduje, jest ciężko, jest trudno, trzeba walczyć, ale też ta walka jest tak bardzo romantyzowana przez propagandę. A potem nagle w opisie lat 60., w opisie Nowej Huty robi się taka trochę dziura, bo te lata 60. są już znacznie łatwiejsze do życia i już trochę nie ma o czym tak heroicznie pisać. A tymczasem rzeczywiście zaczyna się tam wtedy toczyć takie zwykłe życie. Działają kawiarnie, działają restauracje, są już wreszcie sklepy, nie trzeba stać do budki jednej na osiedlu, tylko można już się udać do delikatesów i zrobić tam zakupy. Można pójść do kawiarni Stylowa i spróbować tej egzotycznej jeszcze wówczas kawy, którą trochę nie wiadomo jak kosztować, czy z cukrem, czy ona ma być gorzka, czy jaka ma być właściwie. Więc to jest taki moment, kiedy rzeczywiście nowohucianie stają się mieszkańcami miasta i mają do dyspozycji bardzo szeroką ofertę, tak jak wspomnieliśmy, no mogą po prostu normalnie, wygodnie żyć, ale mogą też wskoczyć ten szczebelek wyżej i korzystać z naprawdę wysokiej kultury.
I z socjologicznego punktu widzenia tworzy się pewna społeczność. No dowodem już choćby na to może być demonstracja, która rozpoczęła się w 60 roku, 27 kwietnia. Chodzi o tę słynną demonstrację w obronie krzyża.
Tak, znaczy ja bym powiedział, że też w latach 50. dużo z tych mieszkańców, znaczy była duża w ogóle rotacja ludzi, część przyjeżdżała do Nowej Huty, część wyjeżdżała, a ci, którzy mieszkali, mieli takie duże poczucie tymczasowości, to znaczy no, mieszkanie w hotelu robotniczym, często te rodziny były rozdzielone, a lata 60. to już jest moment, kiedy ludzie jednak osiadają w mieszkaniach, więc tworzą się też więzi sąsiedzkie, takie naturalne. Też często ci ludzie nie mają tego kontekstu rodzinnego, bliskiego, czyli nie mają, nie wiem, babci na miejscu, ewentualnie na wakacje na wieś jeżdżą. Więc te więzi sąsiedzkie są tym bardziej ważne, żeby się gdzieś wspomagać. To powoduje, że ludzie też się samoorganizują, że są więcej w stanie wspólnie zrobić jako grupa, jako społeczność już, jakaś lokalna społeczność osiedla też. I pewnie takim przykładem tego właśnie już jest ta obrona krzyża, która właśnie zaczęła się od tego, że to kobiety jako pierwsze zobaczyły, co się dzieje, jako pierwsze zareagowały o poranku, wyszły właśnie z tych już mieszkań, które były ich mieszkaniami i zareagowały i zaczęły właśnie też nawoływać innych i ta społeczność się zgromadziła i ludzie byli już zdolni do samoorganizacji. Też ta kwestia religii i sprzeciwu wobec władzy była dla nich czymś, co ich w jakiś sposób jednoczyło.
Mhm. A poczuli też, że to jest ich miasto wreszcie, że to jest ich miejsce, bo wcześniej to rzeczywiście to było takie coś dane, tu się przyjeżdżało do pracy, tu się przyjeżdżało po to, żeby zarobić, bo w Nowej Hucie na budowach można było świetnie zarobić, ale nagle się okazało, że to jest nasze miejsce i my chcemy, żeby ono było urządzone po naszemu. Chcemy mieć wpływ na to, co w nim jest, co się w nim znajduje, że jest w nim kościół, że coś nam obiecano i my teraz wymagamy, żeby to się stało, co nam obiecano.
Dziś w Radiu Kraków rozmawiamy o Nowej Hucie, a gośćmi programu są pan dr Jarosław Klaś oraz pani Katarzyna Kobylarczyk, oboje związani z Ośrodkiem Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w Krakowie. Do rozmowy wrócimy już za chwilę. Dziś gościmy pana doktora Jarosława Klasia, dyrektora Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida w Krakowie oraz panią Katarzynę Kobylarczyk, reporterkę, autorkę książek, m.in. książki Kobiety Nowej Huty, Cegły, Perły i Petardy, członkinie Nowochódzkiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida i rozmawiamy o tym, co będzie się działo w Nowej Hucie już niebawem, to jest w pierwszych dniach czerwca, a przed nami Korowód Nowochucki oraz festiwal Nowa Huta Retro Fest. I tegoroczne wydarzenia poświęcone są w dużej mierze kobietom, więc o kobietach przede wszystkim dziś rozmawiamy. Zwrócę się tutaj do pani Katarzyny, ponieważ pisze pani w swojej książce tak, Nowa Huta, która zaczynała jako miasto młodych mężczyzn, na starość stała się miastem kobiet. To kobiety zachowują pamięć o historii. tej dzielnicy?
Zdecydowanie tak. Jak sprawdzam moje stare notesy reporterskie, to większość opowieści, które mam zapisane, to są opowieści kobiet. To są bardzo często opowieści kobiet o mężczyznach, o ich mężach, o ich ojcach, ale to są jednak narratorkami są kobiety. One rzeczywiście są taką pamięcią Nowej Huty, takim zapisem i to z nimi trzeba rozmawiać. No tutaj oczywiście też okrutne reguły biologii. To jest tak, że niestety mężczyźni od nas wcześniej odchodzą, ale kobiety jako strażniczki tej pamięci Nowej Huty sprawdzają się bardzo dobrze.
A przecież kobiety zapisały się na kartach historii, o czym zdążyliśmy sobie już powiedzieć w pierwszej części naszej rozmowy. Przyjechały do Nowej Huty jako nastolatki, 15-16-latki, po to, żeby budować Nową Hutę. No więc gdzie się podziały te nowohuckie murarki, architektki, przodowniczki pracy, artystki, działaczki, opozycjonistki itd., itd.?
Są wciąż z nami. Są wciąż z nami. Rzeczywiście teraz bardzo często są już starszymi paniami, seniorkami, ale wciąż są. Mało się o nich mówiło, mało się o nich pamiętało. Dopiero teraz ta pamięć wraca. Rzeczywiście one są wszędzie. Czasami się różne osoby pytają mnie, czy mogę przygotować spacer śladami kobiet w Nowej Hucie. I mówię, że proszę bardzo, możemy wyruszyć z dowolnego miejsca i dojść w dowolny punkt, ponieważ te kobiety rzeczywiście są wszędzie. To był z ich strony akt ogromnej odwagi, przyjazd do Nowej Huty. Myślę, że też dlatego nowohucianki dzisiejsze są takie, jakie są. Bardzo aktywne, bardzo zaangażowane, ponieważ to były kobiety, które się odważyły w latach 50. i 60. przyjechać do zupełnie nieznanego miejsca, do miejsca, które dopiero powstawało z błota, które dopiero się organizowało. Było ich mniej na początku, zdecydowanie. Przyjeżdżali głównie młodzi mężczyźni, ale zdarzały się też te bardzo odważne kobiety, które wybierały się do Nowej Huty po to, żeby tam pracować, żeby sobie tam znaleźć jakieś życie.
Zofia Włodek, pierwsza murarka Nowej Huty, to nazwisko, o którym absolutnie nie należy zapominać.
To jest moja ulubienica, absolutnie. I uważam, że wyrządzono jej wielką dziejową niesprawiedliwość, ponieważ wszyscy pamiętamy o Birkucie, prawda? Czyli o Piotrze Ożańskim, który bił normy i został wielkim bohaterem. Zofia też biła normy i też murowała. Przyjechała do Nowej Huty jako zupełnie młodziutka dziewczyna. Zaczynała jako sprzątaczka, ponieważ takie prace były dla kobiet dostępne i sama wymyśliła, że stworzy kobiecą brygadę murarską. Nie mamy danych historycznych, być może to jest nawet pierwsza kobieca brygada murarska w Polsce. I dziewczyny, takie jak ona, kilkunastoletnie, no teraz byśmy powiedzieli nastolatki, 17-18-latki, budowały żłobek. I oczywiście dziennikarze ówcześni z lubością pisali, że budują żłobek dla swoich przyszłych dzieci. No ale one po prostu pracowały, potrzebowały tej pracy i były w niej bardzo dobre.
Marta Ingarden. Ja tak mogłabym wymieniać nazwiska tych kobiet, którym poświęca pani sporo uwagi w swojej twórczości, w swojej pracy reporterskiej, dziennikarskiej, ale są takie czołowe, prawda, nazwiska, które zdążyły zapisać się na kartach historii i których pamięć trzeba nieustannie przypominać.
Tak, Marta Ingarden, wspaniała architektka, której zawdzięczamy wiele bardzo emblematycznych budynków w Nowej Hucie. Tworzyła w duecie z mężem, z Januszem, przez co dzisiaj czasem mamy kłopot jako archiwiści, historycy, żeby określić, co stworzył Janusz, co stworzyła Marta. No to też jest pewien symptom, prawda? No ale choćby budynek Teatru Ludowego, gdzie tutaj już może od razu dyrektorką była Krystyna Skuszanka, która stworzyła tam niesamowitą scenę, super nowoczesną, bardzo odważną. Znowu kolejna odważna kobieta, która robiła w Nowej Hucie coś tak jak chciała, ponieważ miała na to swój pomysł i potrafiła bardzo mocno go bronić.
Panie doktorze, podczas tegorocznej edycji Korowodu będą Państwo przypominać pamięć o tych wymienianych choćby przez panią Katarzynę dzisiaj kobietach. W jaki sposób to się będzie odbywać?
Generalnie pomysł na Korowód ma już kilka lat. W zasadzie teraz po przerwie pandemicznej wracamy i 3 czerwca wyruszymy z przedośrodka kultury Norwida na osiedlu Górali 5 o godzinie 16. I rozpoczniemy Korowód. Nie chcemy zdradzać wszystkich szczegółów, jak to się będzie odbywać, ale będzie nam towarzyszyć orkiestra. Będą też z nami i symbolicznie, i myślę bardziej dosłownie postaci kobiet, które będą też dołączać do nas w trakcie trasy, w miejscach, które są z nimi związane, więc będzie to też taki troszkę mieć wymiar, można powiedzieć, teatralny. Będziemy o nich wspominać i je przypominać, natomiast całość będzie takim radosnym świętowaniem właśnie Nowej Huty. Czerwiec to są nie tylko dni Krakowa, ale można powiedzieć też okres związany z Nową Hutą bardzo mocno, ponieważ wtedy świętujemy kolejną rocznicę 23 czerwca rozpoczęcia budowy Nowej Huty w sposób taki bardzo symboliczny. Nomen omen w dniu imienin Wandy, która też jest taką postacią, może już nie związaną z latami 60., ale to właśnie kobieta jest tą taką nowohucianką, prekursorką, można powiedzieć. I to jej kopiec znajduje się na terenie Nowej Huty właśnie, więc myślę, że to też nie przypadek.
Jakich jeszcze według Państwa działań potrzeba, żeby te herstorie tworzyć na nowo, podtrzymywać się w pamięci obecnie żyjących?
Ja myślę, że powinniśmy na bieżąco w programie różne tego typu aspekty uwzględniać, jeżeli chodzi o naszą instytucję, ale też pokazywać ten trend i tworzyć dobrą praktykę. To znaczy, jeżeli zaczynamy o tym głośno mówić i na przykład Kasia pisze książkę Kobiety Nowej Huty, wydobywa te historie i pokazuje, to one w pewnym sensie stają się modne. W ogóle jest taki zwrot teraz w tych narracjach historycznych, że zwracamy się ku życiu codziennemu i naturalnie właśnie ku tym historiom kobiecym i na pewno będziemy o tym pamiętać. Ja mogę zdradzić, że Kasia właśnie została finalistką konkursu na reportaż i właśnie teraz przygotowuje reportaż o narodzinach Nowej Huty. I w sensie takim dosłownym i symbolicznym bardziej, może jednak, ale właśnie też przypomina te opowieści kobiece, więc te mikrodziałania myślę, że dają taki efekt tej kuli śnieżnej i też pokazują, w jaki sposób można opowiadać, w jaki sposób działać właśnie z tymi herstoriami.
Wydaje mi się, że też potrzeba nam takiej łączności międzypokoleniowej. Rzeczywiście tego, żeby wnuczka, córka zadzwoniła do babci. Dzisiaj jest Dzień Matki, jaka piękna okazja. Państwa bardzo zachęcam zadzwonić dzisiaj do mamy i zapytać, jak to było. Nadawajmy sami tym historiom ważność. Słuchajmy. To jest taki mój osobisty apel jako osoby, która słucha opowieści. Bądźmy po to, żeby ich wysłuchać. I zachęcam Państwa do tego, żeby we własnym zakresie też im nadawać ważność.
A bardzo często bywa tak, że te starsze osoby obcym ludziom lubią i chcą opowiedzieć swoją przeszłość, więc niech to będzie rzeczywiście zachętą do tego, by stać się takim strażnikiem i strażniczką przeszłości. By rozmawiać z tymi, którzy mieszkają tuż obok. Szanowni Państwo, odsyłamy na stronę Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. Tam znajdą Państwo szczegółowe informacje odnośnie korowodu oraz festiwalu, który już niebawem odbędzie się w Krakowie, a o których to wydarzeniach opowiadali dziś w Radiu Kraków pan dr Jarosław Klaś, dyrektor Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida oraz pani Katarzyna Kobylarczyk, reporterka, autorka książek, członkini Nowochódzkiego Laboratorium Dziedzictwa Ośrodka Kultury imienia Cypriana Kamila Norwida. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy i zapraszamy.
Dziękujemy.
I ja również dziękuję Państwu za uwagę. Wioletta Gawlik, do usłyszenia.